Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w programie Jeleniogórzanie. Dzisiaj rozmówcą moim jest pan Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniej Góry, ale przecież chcemy zacząć od tych początków, kiedy pan Łużniak jako młody człowiek przyjechał do Jeleniej Góry. Dzień dobry, witam cię serdecznie, Jerzy.
Witam ciebie, Staszku, witam wszystkich słuchaczy. Tak jak to powiedziałeś, ja nie jestem rodowitym jeleniogórzaninem. Ja przyjechałem tutaj z Wielkopolski, bardzo fajnego miejsca. Zakochałem się w górach, później zakochałem się w kobiecie i zostałem tu w Jeleniej Górze i myślę, że to był bardzo dobry wybór.
Proszę powiedzieć, skąd rodzice przyjechali i dlaczego akurat wybrali tą Jelenią Górę?
To rodzice nie wybrali, to ja wybrałem, a później ja wybrałem rodzicom, bo rodzice przyjechali za mną akurat, ale ja pochodzę z Gniezna. Właściwie urodziłem się może nie w samym Gnieźnie, ale tylko moja mama na czas porodu wyjechała z Gniezna do swoich rodziców. A tak to cały czas byłem związany z Gnieznem do 25 roku życia, do jak skończyłem studia w Poznaniu. Po studiach właśnie przyjechałem tutaj do Jeleniej Góry i wybrałem to miejsce dalej, żeby tutaj zostać. I uważam, że to jest jedno z najładniejszych, jak i nie najładniejsze miejsce do zamieszkania, bardzo przyjazne, bardzo ciekawe i tak naprawdę dla każdego. I dla tych, którzy chcą intensywnie swoje życie spędzać sportowo i tych, którzy chcą bardziej spokojnie i dla emerytów, i dla ludzi młodych. Także to jest miejsce dla każdego, który chce z jednej strony aktywnie, a z drugiej strony spokojnie spędzić.
Ale proszę powiedzieć, jak przyjechał tutaj młody absolwent kierunku zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu? Czy zaczynałeś od właśnie tej swojej profesji związanej z agronomią generalnie?
Tak, tak. Ja skończyłem zootechnikę i to swego czasu był taki pomysł, jeszcze to była końcówka lat 70., żeby w Jeleniej Górze powstała Akademia Rolnicza o profilu górskim. I między innymi to ściągano kadr. Ci, którzy mieli prowadzić zajęcia i między innymi z tego powodu ja się też tutaj znalazłem. Miałem wtedy stypendia, było coś takiego jak stypendia fundowane. Miałem właśnie takie stypendium fundowane i miałem tu pracować później właśnie na tej Akademii Rolniczej. Skończyło się jak się skończyło, Akademia nie powstała. Ja pracowałem najpierw w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego, ale tak naprawdę od samego początku byłem związany bezpośrednio z produkcją zwierzęcą. Ja prowadziłem w Sobieszowie, taka była owczarnia, przepiękna owczarnia, 1500 owiec. Ja akurat te owce prowadziłem, bo w ogóle moim marzeniem była hodowla owiec. Po to między innymi kupowałem gospodarstwo rolne, żeby zajmować się hodowlą owiec.
I hodowałeś te zwierzęta?
To znaczy hodowałem, to były kęty, brytyjska rasa owiec, bardzo fajne, bardzo takie przyjazne. To była typowo mięsna rasa. I pracowałem w swoim zawodzie 4 lata. Dokładnie 4 lata. Po 4 latach zdecydowałem się przejść na swoją własną działalność gospodarczą i wtedy zacząłem produkować donice z terakoty, które jeździły prawie że po całym świecie.
Ale jeszcze przecież był wątek pedagogiczny.
Tak, przez jakiś czas uczyłem w technikum łąkarskim w Bukowcu. Pierwsze miejsce moje zamieszkania w Kotlinie Jeleniogórskiej to był właśnie Bukowiec. Tam przez jakiś czas uczyłem przedmiotów zawodowych, łąkarstwa, hodowli zwierząt. Później prowadziłem też zajęcia w szkole rolniczej w Sobieszowie, zajęcia typowo zawodowe. I to były takie moje doświadczenia ze szkolnictwem.
Zaczęły się twoje doświadczenia z samorządem, z polityką generalnie rzecz biorąc.
To znaczy tak, ja nie chciałbym tego nazywać polityką. Ja cały czas się trochę obruszam, jak mówią o nas politycy, o samorządowcach. Ja całe swoje życie to samorządowe związałem z samorządem albo jeleniogórskim, albo trochę szerzej z samorządem wojewódzkim. Ja nie uważam siebie za polityka. Ja przede wszystkim uważam siebie za samorządowca, za człowieka, który jest z krwi i kości związany z terenem, na którym mieszka. Samorządowiec to jest sama nazwa, jak mówi, sam zarządza jakimś obszarem z jednej strony, a z drugiej strony jest to rola służebna, typowo służebna na rzecz tej społeczności, przez których zostajemy wybrani, jesteśmy wybrani, czy ja zostałem wybrany i dla których staramy się jak najlepiej pracować. I to był właściwie przypadek, a może i nie do końca przypadek, tylko miałem bardzo wspaniałego przyjaciela, księdza Jerzego Gniatczyka, który był moim proboszczem na Czarnym i tutaj razem rozmawialiśmy, jak tu zmienić troszeczkę to nasze osiedle, osiedle Czarne. A żeby zmienić, to trzeba było mieć wpływ na to, jak plany zagospodarowania przestrzennego robione w mieście, w jaki sposób będą różnego rodzaju projekty zadań inwestycyjnych bądź remontowych prowadzone. I stąd on mnie namówił do tego, żeby wystartować do Rady Miasta po to, żeby nasze osiedle, na którym razem mieszkaliśmy, zmieniało się. I ono się zmieniło. Jak tam się sprowadziłem, to tak naprawdę nie było ani autobusów, nie było ani wody, ani kanalizacji. Była woda, ale w studniach. Nie było gazu. I wtedy razem, wspólnie staraliśmy się to zmienić. Udało się. Tak jak już wszedłem w ten samorząd, tak systematycznie trochę więcej, to się poszerzało. Później był czas taki, że byłem zastępcą prezydenta miasta, a tak to przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej, później byłem zastępcą prezydenta miasta, później byłem naprzemiennie wicemarszałkiem, członkiem zarządu województwa dolnośląskiego, wicemarszałkiem, później znowu wróciłem na stanowisko zastępcy prezydenta, a teraz zostałem wybrany prezydentem miasta i myślę, że to, co staram się robić i co robię dla mieszkańców, chyba jest zauważane i mam nadzieję, że postrzegają to pozytywnie.
O tym będziemy za chwileczkę rozmawiali na finał naszego wywiadu. Wywiadu, który przecież ma zapoznać naszych słuchaczy z osobą Jerzego Łużniaka, niekoniecznie jako prezydenta, tylko człowieka. Człowieka, który właśnie te zręby samorządności czy funkcjonowania w samorządzie poznawał od podstaw, od komisji, od pozycji szarego radnego, od wreszcie aktywisty takiej dzielnicy jak Czarne, które no, choć dzisiaj może jest piękniejsze, to dalej jest to jeden wielki bałagan architektoniczny, gdzie sąsiad sąsiadowi zapatrzy parę metrów przez okno, czym już oczywiście nie twoja wina, bo to zasługa poprzednich architektów. Ale na ile można ten porządek, który jest dzisiaj nieporządkiem, na Czarnym nawet, zastosować w nowych założeniach architektonicznych miasta, które przecież przed nami?
To znaczy staramy się już przede wszystkim, żeby nie było takich małych działek, jak to było jeszcze w latach 80. To niestety jest to pokłosie tych lat 80., kiedy nie wolno było mieć większej działki niż 4,5 ara. Dzisiaj staramy się, żeby te działki, które są wydzielane pod budownictwo, żeby one już były na tyle większe, żeby ten, tak jak to powiedziałeś, sąsiad sąsiadowi nie zaglądał bezpośrednio w okno, a jak już, to żeby musiał kupić sobie lornetkę. W każdym razie ten bałagan architektoniczny niestety nam pozostał. Staramy się to trochę uporządkować, ale nie zawsze nam się to udaje. Myślę, że tu jest duża zasługa naszych rad i nie tylko tej, ale i poprzednich rad, że pracowaliśmy nad planami zagospodarowania przestrzennego. Jelenia Góra jest ewenementem w Polsce, bo chyba nie ma tak dużego miasta jak Jelenia Góra, które ma aż tyle terenów obłożonych planami zagospodarowania przestrzennego. U nas ponad 95% obszaru ma plany zagospodarowania przestrzennego, czyli coś, co robimy to zgodnie z założeniami, które wcześniej były przyjęte przez mieszkańców, bo tak naprawdę radni to są przedstawiciele mieszkańców. Czasami te plany są też kulą u nogi, bo jak były zbyt szczegółowe i taki mamy chociażby zapis w Sobieszowie, gdzie teren, na którym chcielibyśmy postawić i to od kilku lat mówimy o tym, że tam dobrze by było, żeby się pojawił tor taki saneczkowy z tworzywa sztucznego, taki do treningów i nie można, no bo poprzednicy uchwalając plan powiedzieli, że mogą być usługi sportu, ale tylko związane z narciarstwem. Nie wiem dlaczego akurat tylko z narciarstwem, no ale się domyślam, co mogło być powodem. I dzisiaj, żeby wprowadzić ten tor saneczkowy, musimy zmienić nie tylko plan, ale i tak samo studium zagospodarowania przestrzennego, bo w studium też byli tak dociekliwi i tak zabezpieczali ten teren przed innym sportem, że tylko wpisali, że związane z narciarstwem biegowym. I to są właśnie takie czasami zbyt sztywne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, które ograniczają możliwości. Dlatego teraz przy tych planach, które obecnie robimy, te zapisy są bardziej uniwersalne, które nie ograniczają swobody inwestora i nie ograniczają swobody właścicieli tych terenów.
Chciałbym wrócić do Jurka Łużniaka jako mieszkańca Jeleniej Góry, który niezmiennie mieszka na Czarnym, w tym swoim rodzinnym domu, gdzie produkował kiedyś doniczki. Doniczki, jak sam powiedziałeś, znane w zakątkach Europy również. Powiedz, czy łatwiej jest żyć z produkcją takich właśnie znanych, wypalanych elementów glinianych, niż czy borykać się z problemami ludzkimi jako prezydent miasta Jeleniej Góry?
Pytanie trudne, a odpowiedź jeszcze trudniejsza. Bo tak naprawdę to wszystko zależy od okoliczności. Kiedy ja robiłem te swoje wyroby, one jeździły i nie tylko po Europie, bo nawet do Stanów Zjednoczonych, do Japonii trafiały. To był czas taki, kiedy trzeba było wtedy konkurować z rynkiem wschodnim. I z jednej strony to było o tyle łatwo, że mieliśmy określony sposób funkcjonowania, czyli się produkowało. Wcześniej trzeba było, powiedzmy, znaleźć rynki zbytu, później produkcja. Co roku starałem się, żeby były nowe wzory tych wyrobów. Konkurencja i konkurowanie. Trzeba było znaleźć się w tych sytuacjach. I to był wtedy dosyć trudny rynek, bo jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Nie było tych wszystkich takich zabezpieczeń. Rynki te wschodnie były bardzo ekspansywne. Tych rzemieślników, którzy tak wtedy produkowali, było w Polsce trochę, ale nie wszyscy wtedy byli w stanie wytrzymać tą konkurencję. Przez dłuższy czas się udawało, tylko był, powiedzmy, jeden problem, tak jak teraz mamy, wzrostu energii elektrycznej. Systematycznie ta energia elektryczna wzrastała, trzeba było przemodelować się. Wtedy stanąłem przed dylematem. A już byłem na tyle związany z samorządem, że właściwie byłem już dwie kadencje radnym, mocno zaangażowany. Więcej czasu czasami zdarzało się, że poświęcałem samorządowi, niż poświęcałem swojemu zakładowi. Miałem fajnych chłopaków, którzy właściwie to oni prowadzili mi tą produkcję. Ja więcej angażowałem się w działalność tą samorządową i wtedy był dylemat. Albo dalej będę się angażował w ten samorząd, albo będę dalej prowadził zakład, bo nie można było jednego i drugiego tak po połowie. No i wtedy wybrałem samorząd. Może i dobrze, może i źle. Nie żałuję tego. Nie żałuję chociażby właśnie z tego względu, że będąc samorządowcem, ma się wpływ na to, jak miasto się zmienia. Był czas taki, że no niestety w Jeleniej Górze wielu inwestorów omijało Jelenią Górę właśnie z tego względu, że nie było decyzyjności. Nie było podejmowanych szybkich decyzji, nie było podejmowanych decyzji takich czasami trudnych, strategicznych. I musimy to nadrabiać dzisiaj. I praca na rzecz samorządu, na rzecz miasta jest z jednej strony bardzo absorbująca, bo ja praktycznie pracuję prawie że cały tydzień, bo potrafię dzwonić do swoich współpracowników i późno wieczorem i w soboty wyjeżdżam i w niedzielę gdzieś. Także cały czas człowiek jest w takim ruchu. No ale z drugiej strony też się ma tą satysfakcję, jak się widzi, jak się miasto zmienia. Jak zaczynają ludzie, ci, którzy wyjechali kiedyś z Jeleniej Góry, przyjeżdżają, mówią, że Jelenia Góra całkiem inaczej wygląda. Powiedzieć, czy łatwiej prowadzić działalność gospodarczą, czy łatwiej prowadzić miasto, jest tak, jak powiedziałem, jest to bardzo trudne, bo jedno i drugie wymaga poświęcenia, bo nie można nic robić tak do połowy. I tu widać efekt, jeżeli się pracuje rzetelnie.
Powiedz, Jurku, w jaki sposób chcesz przekonać młodych ludzi, żeby zostali w Jeleniej Górze?
Przede wszystkim ci młodzi ludzie muszą mieć tutaj ofertę i z jednej strony nauki, z drugiej strony pracy, i z trzeciej strony wolnego czasu. Jelenia Góra musi być atrakcyjnym miejscem. Staramy się to zrobić. Przez wiele lat już to było robione, może lepiej, może trochę gorzej, ale i systematycznie, i mój poprzednik Marcin Zawiła dużo rzeczy zrobił takich, które pozwalały na to, żeby Jelenia Góra stała się tym miejscem atrakcyjnym. Ja sam zabiegam o to już od kilku dobrych lat, żeby Jelenia Góra była bardzo dobrze skomunikowana, nie dobrze, tylko bardzo dobrze skomunikowana ze światem. Co pozwoli, że dzisiaj na przykład wiele osób, mieszkając w Jeleniej Górze, ma problem chociażby dojechać do pracy, którą mogliby wykonywać chociażby we Wrocławiu. Wiele osób wyjeżdża z takich miast jak Wrocław. W momencie takim to się dzieje też w Jeleniej Górze. Jak troszeczkę staje się bogatszym, Mnie stać na to, żeby wybudować sobie domek jednorodzinny. Chcę nie mieć wokół siebie tak dużo sąsiadów, więc kupuję sobie dużą działkę i na tej działce stawiam dom. To my mamy taki wianuszek wokół Jeleniej Góry, to samo się dzieje wokół Wrocławia. I taką atrakcyjną ofertą dla nas, dla Jeleniej Góry, to jest właśnie dobre skomunikowanie, które pozwoliłoby na to, że mieszkam w Jeleniej Górze, pracuję czasami poza Jelenią Górę, ale z drugiej strony teraz powstaje bardzo dużo zakładów takich w Jeleniej Górze, które stają się atrakcyjne. Na przykład cała branża IT. My już w samej Jeleniej Górze takich zakładów w tej branży to mamy chyba w granicach około 5. Ja myślę, że już kilkaset osób pracuje właśnie w tej branży. Jest teraz może i dobrze, może i źle, na pewno źle, że jest pandemia. Ale pandemia spowodowała jedną rzecz, że można zdalnie pracować. I wiele osób właśnie pracuje tutaj zdalnie w Jeleniej Górze, a swój zakład ma gdzieś poza Jelenią Górą, gdzieś w większej miejscowości. Albo powstające zakłady nowe, które teraz będą powstawały. Szkoda, że uzdrowisko Cieplice nie prowadzi tych inwestycji, które zamierzali. Nie ukrywam, że sam byłem zwolennikiem tego, żeby Interferie, spółka KGHM-u, kupiła uzdrowisko. Nawet starałem się wtedy namówić do tego, żeby jednak te inwestycje były prowadzone właśnie przez, w cudzysłowie, KGHM, bo to pośrednio. Wierząc w to, że tak duży potentat zainwestuje w Cieplice, zainwestuje w uzdrowisko, no niestety zostało to przerwane i szkoda, bo myślę, że jest bardzo duży potencjał właśnie w takiej branży, ale otwiera się teraz może nie w samych Cieplicach, bo to już na obrzeżach Cieplic, jeden z dużych ośrodków i myślę, że te plany, które tam ten inwestor przedstawia, będą na tyle atrakcyjne i na tyle ciekawe, że wiele osób młodych będzie chciało związać się właśnie z tą branżą i z tym zakładem, bo docelowo tam ma pracować kilkaset osób. Myślę, że to jest ta część, która dotyczy pracy. Jeżeli chodzi o naukę, to mamy oprócz szkół średnich, które nam podlegają, staramy się, żeby była atrakcyjna oferta, to mamy też 3 wyższe uczelnie. Jedną tu naszą lokalną, Karkonoską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, ale mamy też 2 filie, filie Politechniki, filie Uniwersytetu Ekonomicznego. Także to jest też oferta dla młodych ludzi, którzy chcą tutaj zostać w Jeleniej Górze, uczyć się. A jako ofertę wolnego czasu to naprawdę wiele innych miast na czele z Wrocławiem może nam pozazdrościć, bo wielokrotnie spotykam się z Jackiem i Jacek mówi, wiesz co, muszę przyjechać do ciebie, do Jeleniej Góry, żeby pochodzić sobie po górach.
Czy nie uważasz, że takie rozdwojenie jaźni między 2 powiaty funkcjonujące wewnątrz Kotliny Jeleniogórskiej to 2 grzyby w barszczu za dużo?
To znaczy tak, taki jest podział administracyjny. Nie chcę mówić o funkcjonowaniu powiatów, bo trochę znam te prawidłowości z tego względu, że ja przez kilka lat będąc w zarządzie województwa miałem cały czas styczność ze starostami i wiem, jak to wygląda. Były różnego rodzaju koncepcje. Ja nie chciałbym mówić o reorganizacji powiatów, reorganizacji administracyjnej, ale miasta, te, które są, nie mają praw miasta powiatowego, bardzo dużo na tym tracą. I tak na przykład Wałbrzych, który w ten sposób po 90 roku ówczesne władze, które były, zależało na tym, żeby wzmocnić powiat, a osłabić miasto, właśnie Wałbrzych był przez wiele lat tylko miastem bez prawa powiatu, walczyli o to, uzyskali z powrotem prawa powiatowe, czyli są miastem na prawach powiatu, bo to pozwala na normalne funkcjonowanie, bo w sytuacji takiej, kiedy miasto nie jest na przykład miastem powiatowym, to mamy chociażby przykład Inowrocławia. Spotykam się z prezydentem Inowrocławia i on mi mówi, słuchaj, dochodzi do takich paradoksów, że na przykład ulica, która na skrzyżowaniu jest, skrzyżowanie ulicy powiatowej z ulicą gminną, to w tym momencie nie wiadomo, kto to ma skrzyżowanie oczyścić. A jeszcze nie daj Boże trafi się droga wojewódzka. Jak się trafi droga wojewódzka, tym zajmuje się 3 dysponent. Szkoły ponadpodstawowe też należą wtedy do innego podmiotu. Także trudno jest, żeby takie miasto funkcjonowało właśnie na zasadzie 2 władzy w samym mieście, bo tak by było. Ja uważam, że powiaty może powinny być silniejsze, może powinny być większe. Był taki kiedyś pomysł, żeby na przykład Powiaty były wielkości dawnego województwa albo podzielone na pół. To się wszystko rozbija o pieniądze. Pieniądze są tym ogranicznikiem rozwoju. Ale myślę, że to nie będzie zbyt szybko takich zmian ze względu na to, że politycy takich decyzji się boją.
Tak, to prawda. I ubolewać się na tym trzeba, że taki system politycznego pojmowania państwa przyjął się nie tylko w Europie, ale zdaje się, że na całym świecie i pewno za mego życia od tego odejść już nie będzie można. Jurku, gdybyś miał czarodziejską różdżkę i próbował uderzyć w taki złoty dzwonek, to co byś chciał wymarzyć dla twojego ukochanego miasta?
Przede wszystkim dobry dojazd. Przede wszystkim, gdybyśmy mieli drogę klasy S, która będzie dochodziła do Jeleniej Góry, no i szybką kolej, bo uważam, że rozwiązaniem najlepszym dla nas, dla Kotliny Jeleniogórskiej, nie tylko dla Jeleniej Góry, to jest szybkie połączenie kolejowe, tak żeby można było z Wrocławia do Jeleniej Góry dojechać w ciągu godziny. A jest to możliwe w porównaniu z tymi inwestycjami, jakie były i są prowadzone, tak dużych pieniędzy nie trzeba by było wydać. To jest kwota w granicach około 2 miliardów złotych i mamy szybki dojazd w ciągu godziny do Jeleniej Góry. I to rozwiązałoby wiele problemów całej Kotliny Jeleniogórskiej, ale dałoby też inny problem. Ilości ludzi, którzy tutaj by przyjeżdżali.
No myślę, że ten problem nadmiar szczęścia byśmy jakoś pokonali przy operatywności aparatu administracyjnego czy samorządowego. I ja bym się o to nie bał. Dodałbym jeszcze do tych twoich życzeń, aby się nam, ludziom powoli trzeciego wieku, w który wchodzisz, żyło się lepiej i bardziej perspektywicznie. Mówi się o bardzo niekorzystnym wskaźniku demograficznym miasta. Myślę, że tego procesu nie idzie zatrzymać, ale przecież tym ludziom, którzy mają dzisiaj lat 60+, można to życie urozmaicić albo ułatwić. W jaki sposób?
Przede wszystkim zmieniając miasto tak, żeby nie było barier. Kiedyś rozpoczęliśmy takie zmiany w Jeleniej Górze i teraz dzisiaj, gdziekolwiek budowane są, czy to budynki, czy to drogi, to wszystko jest tak zorganizowane, żeby nie było barier dla osób z niepełnosprawnością. A tak naprawdę to nie wiem, czy pamiętasz, jak otwieraliśmy szlak z Kopy na Równie pod Śnieżką, był z nami wtedy Sławek Piechota, który powiedział tak, patrząc na nas wszystkich, oprócz powiedzmy osób, które były z niepełnosprawnością, były też osoby, które były powiedzmy sprawne i on tak patrzy na nas wszystkich i mówi, wiecie co, w pewnym wieku wszyscy będziecie mieli pewną niepełnosprawność, czyli tą drogę, którą robicie, to robicie nie tylko dzisiaj dla tych, którzy są z niepełnosprawnością, tylko też dla siebie. Właśnie o tym trzeba pamiętać, że jak budujemy coś, to musimy pamiętać o przyszłości, nie patrzeć na dzień dzisiejszy, tylko patrzeć, co będzie nawet nie jutro, ale kilkanaście lat później.
I to jest właśnie puenta, którą moglibyśmy naszą rozmowę z Jerzym Łużniakiem zakończyć, gdyby nie to, że moja przewrotność każe ciebie zapytać o to, czy zapłaciłbyś za kolację z wybraną osobą ponad 4,5 tysiąca złotych.
Jest taka inicjatywa, jest człowiek, który potrzebuje pomocy i zgłosiłem tu wspólnie razem z przyjaciółmi, że zaproszę na kolację bądź na obiad osobę, która wylicytuje największą kwotę i z tego, co właśnie mówiłeś, to jest chyba około 4,5 tysiąca złotych.
Jestem zbudowany tym właśnie twoim stosunkiem do osób starszych i potrzebujących, bo proszę państwa, tyleśmy są warci na tym świecie, jak wiesz, powiadał, ile zostawimy po sobie dobrego śladu. A Jerzy Łużniak, nasz rozmówca, zostawił u państwa wspomnienie o swojej rodzinie, o swojej drodze do Jeleniej Góry i przez Jelenią Górę. I życzę ci, Jurku, wielu sukcesów w 65. roku życia, którym teoretycznie tylko kończy się okres naszej aktywności zawodowej, ale tak naprawdę zaczyna się ono na nowo, bo oto zaczynają funkcjonować doświadczenia. Czy podzielasz mój pogląd?
Oczywiście, że tak. Popatrzmy tylko na Stany Zjednoczone. Tam prezydent 70 ile miał lat?
78 był w moim
wieku.
Tak.
Także wiele czasu przed nami jeszcze jest.
Na koniec naszej audycji, jak zwykle prosimy cię, żebyś zechciał wybrać sobie ulubiony twój utwór, piosenkę, którą zadedykujemy tobie w programie Jeleniogórzanie.
Miałem wiele takich utworów, ale jeden, który powiedzmy, zawsze głosowałem na niego, jak była lista jeszcze trójki, to jest Dire Straits, Brother in Arms.
Proszę bardzo. Dzisiaj pan proponuje, jutro pan ma. Proszę Państwa, rozmówcą naszym był Jerzy Łużniak w cywilu, poza tym programem, prezydent miasta Jeleniej Góry. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Tobie, Staszku, dziękuję Państwu za możliwość spotkania się.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm,
Słuchasz Radia Ksądz.